Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości i szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, pan Piotr Jacek Budziński.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, Jacek Budziński, oczywiście. Zamieniliście się panowie, bo wcześniej wiceprzewodniczącym Rady Miasta był Jacek Budziński, szefem klubu był Piotr Barczak, teraz Piotr Barczak jest przewodniczącym, a pan jest szefem klubu.
No takie zapadły decyzje.
I rok czasu tej nowej rady, nowej kadencji, jak pracuje się w tej radzie?
Znaczy, no, panie to, że w porównaniu do poprzedniej kadencji, gdzie PiS był celowo odsunięty od możliwości wpływu na prezydium Rady Miasta, na szefowanie komisją, no, przywrócono, że tak powiem, w dużej mierze normalność. To znaczy każdy klub ma swoich przedstawicieli w komisjach, prezydium Rady Miasta. Jest też trochę chłodniej, jeżeli chodzi o atmosferę dyskusji. Oczywiście są takie sprawy, które wzbudzają lawinę wręcz pytań i olbrzymią temperaturę dyskusji, ale to jest normalne, bo niektóre uchwały takie są po prostu.
No dobrze, niektóre uchwały są też trudne do podjęcia, na przykład kwestia podwyżek dla przedsiębiorców, ale pod warunkiem, że nie będzie podwyżek dla mieszkańców.
No tak, to było dla nas trudne głosowanie, zresztą chciałem przypomnieć, że czterech radnych PiS zagłosowało za, jeden się wstrzymał, ale także wśród oponentów, wśród radnych Platformy, dwóch się wstrzymało, jeden w ogóle nie głosował, gdzie Platforma była przeciwko tym podatkom. Rząd PiS obniżył PIT i dzięki temu przeciętny mieszkaniec będzie miał w kieszeni rocznie o kilkaset złotych więcej, ale to spowodowało mniejsze wpływy do budżetu miasta.
I to jest taka dyskusja, kto powinien mieć więcej, czy samorząd, czy mieszkańcy.
I trzeba było podjąć niestety niepopularną i trudną dla nas decyzję, bo rozumiemy, kim są przedsiębiorcy, jaką rolę spełniają. Natomiast no dopiero teraz po tych podwyżkach, a one były pierwsze od 8 lat, doszliśmy do poziomu nowej soli. Alternatywą, tak jak pan redaktor wspomniał, była podwyżka podatków dla mieszkańców, gdzie w samej nowej soli chyba tam 2/3 wyższe są niż w Zielonej Górze. Nie chcieliśmy podnosić dla mieszkańców, dlatego zapadła decyzja, że podniesiemy dla przedsiębiorców podatki od nieruchomości.
Czy spotkał się pan już z ogłoszeniami dotyczącymi zakazu wstępu do lasu ASF w Zielonej
Górze? Tak, otrzymałem taką informację, jak pewnie wszyscy mieszkańcy.
SMS-em, prawda?
SMS-em. Mhm. Natomiast pierwsze...
A proszę powiedzieć, jak nie wychodzić do lasu w Zielonej Górze, która jest w lesie?
No, ja mogę coś powiedzieć jako mieszkaniec osiedla Pomorskiego,
no
gdzie mimo rozwoju, bardzo dynamicznego rozwoju tego osiedla, jednak jesteśmy otoczeni z każdej strony. No trudno, mieszkańcy po prostu muszą to zrozumieć, że to jest dla dobra wspólnego i ograniczyć albo w ogóle nie wchodzić do tego lasu. No bo musimy się zmierzyć z bardzo poważnym problemem i tutaj żartów nie ma i jeżeli ktoś wchodzi do lasu, no to czyni to na swoją odpowiedzialność, a przede wszystkim łamie zakaz.
Odpowiedzialność społeczna za tą sytuację.
Tak jest.
Przede wszystkim. Dobrze. Odpowiedzialność przy pracach nad budżetem na rok 2020 jest wśród radnych? Czy będą kroić, zabierać, przesuwać? Także...
Znaczy tak.
Ciężko będzie to kodrę naciągnąć z każdej strony.
Procedura jest zawsze taka sama, czyli do 15 listopada prezydent Kubicki musiał złożyć projekt budżetu. Radni ten projekt budżetu otrzymali, także był prezentowany w mediach. Jako przewodniczący Komisji Oświaty powiadomiłem członków komisji, że jeżeli ktoś z radnych ma pomysł przesunięcia środków z jednego zadania na drugie, a musi to uczynić w ten sposób, że nie może brać kredytu, tylko musi wskazać źródło finansowania. Jedyna osoba, która może jakikolwiek kredyt zaciągnąć, zwiększyć deficyt, to prezydent miasta, to bardzo proszę na piśmie takie wnioski złożyć i my to później przekazujemy do Komisji Budżetu, bo to jest taka centralna komisja, która zbiera wnioski od poszczególnych innych komisji i one są poddane analizie przez tą komisję, następnie przez prezydenta, bo może zgodzić się na jakieś przesunięcie w formie autopoprawki. A jeżeli się nie zgadza, no to większość 13 na 25 radnych może na sesji budżetowej taką zmianę dokonać. Tylko każdorazowo trzeba zabezpieczyć co do grosza to przesunięcie. Czyli jeżeli chcę wywołać jakieś zadanie, to muszę wskazać, gdzie w budżecie są na to pieniądze i skąd ściągnę te pieniądze. Bo jedyny, tak jak przed chwilą powiedziałem, jedyna osoba, która może zwiększyć deficyt na jakieś zadania, to prezydent Janusz Kubicki.
No właśnie, to deficyt, czyli zadłużenie Zielonej Góry, ono jest pod kontrolą w pana ocenie, w normie i nie powinno nas niepokoić?
Znaczy samo zadłużenie jest duże, bo to już jest ponad 400 milionów złotych. Kłaniają się inwestycje związane z pozyskiwaniem środków unijnych, a także oczywiście olbrzymia inwestycja sprzed kilku lat, czyli budowa CRS-u, która nas tam kosztowała prawie 150 milionów złotych i ten kredyt został rozłożony w latach. Natomiast czym innym jest deficyt, czyli ta różnica między dochodami a wydatkami miasta w roku bieżącym. Ona tutaj wynosi tam około 35-36 milionów. Jest to suma, która jest pod kontrolą, aczkolwiek nie wykluczam, że jeszcze w trakcie roku budżetowego prezydent Kubicki przyjdzie na sesję Rady Miasta, aby uzyskać zgodę radnych na powiększenie takiego deficytu.
Na kolejną podwyżkę. Dobrze, taka inwestycja, o której zaczyna się mówić w Zielonej Górze, to jest kryte lodowisko całoroczne. Jak pan zapatruje się na ten pomysł?
Bardzo dobry pomysł. Od wielu lat mieszkańcy mi zgłaszają potrzebę powstania takiego obiektu. Przypomnę gorące dyskusje, między innymi na falach RZG, gdzie to lodowisko ma powstać.
Gorąca dyskusja dotyczyła funkcjonowania tego odkrytego lodowiska, które co chwilę albo topniało, albo był problem.
To jest raz, ale też przypominam, pojawiła koncepcja budowy lodowiska zamkniętego. I spór dotyczył tego, czy ma być wybudowane na terenie CRS-u. Ja uważałem, że tak, bo to jest
obiekt. Czy Piast Polany na przykład.
Tak, czy Piast Polany koło amfiteatru. Teraz pojawiła się trzecia lokalizacja na terenie elektrociepłowni. O tyle fajna, że jest tam miejsce, a po drugie jest tam tak zwana moc, czyli można po prostu rzeczywiście takie lodowisko wybudować i technologicznie obsłużyć.
Tak.
I jest też dojazd, nie byłoby z miejscami parkingowymi większego problemu, jeżeli taka koncepcja uzyska zielone światło i będzie realizowana, będę jak najbardziej za.
Czy to jest perspektywa tej kadencji, czyli na przykład tego, że w ciągu 4 lat to mogłoby powstać?
To jest kwestia funduszy, panie.
Tak jest.
Pieniędzy. Po pierwsze pieniędzy, po drugie pieniędzy, po trzecie patrz pierwsze i drugie.
Tak jest.
Oczywiście my możemy starać się o jakieś zewnętrzne dofinansowanie na budowę tego typu obiektów, ale jeżeli będzie zgoda i prezydenta Kubickiego i radnych, to myślę, że taką inwestycję moglibyśmy udźwignąć.
No dobrze, to czekamy w takim razie na lodowisko, czasami czekamy także na śnieg i na to, czy ten śnieg spadnie na święta, bo tego nie wiadomo. Kolejny temat, który od paru miesięcy pojawia się w mediach, to jest kwestia związana z słynnym już konikiem i chłopcem, który stoi przy tym koniku, rzeźba przy palmiarni. Krosno upomina się o swoje. Jest dyskusja, czy pomóc zrobić, nie wiem, replikę tej figury, czy też oddać tego konika z chłopcem sprzed zielonogórskiej palmiarni. W pana ocenie, co należałoby zrobić?
No rzeczywiście ta rzeźba została przywieziona do Zielonej Góry z Krosna. Początkowo stała, ile dobrze pamiętam, na terenie klubu sportowego Gwardia, a później znalazła swoją lokalizację w tym zasnym miejscu. Wielu zielonogórzan ma pewnie ciepłe wspomnienia, robiąc sobie tam zdjęcia, czy rodzinne, czy z gośćmi.
Kto nie siedział na koniku.
To dokładnie, sam siedziałem, więc, więc dla mnie też ma tą wartość sentymentalną. Mamy dwa wyjścia. Albo taki, że robimy replikę i oddajemy tego konika do Krosna i zostawiamy sobie tą replikę, albo drugi pomysł, który przedstawił na ostatniej sesji Rady Miasta pan radny Robert Górski, aby oddać oryginał, a na miejscu tego chłopca z konikiem postawić planowaną rekonstrukcję pomnika.
Radny wskazywał jeszcze, że ten konik powstał w okresie jednak znaczącym i może nieść ze sobą jakąś taką nazistowską symbolikę.
No, tego bym się akurat nie czepiał, może pan radny bardziej chciał podkręcić atmosferę dyskusji wokół tego. No, autostrady pohitlerowskie też powstały w czasach nazizmu.
Ale one miały po prostu służyć dla celów transportowych, logistycznych, a tutaj to miało zagrzewać młodych żołnierzy, dbania o tężyznę.
No ale trudno znaleźć tam jakąś symbolikę nazistowską.
No tak. No
może jakąś bardziej metaforę. Natomiast przypomnę, że pan radny Górski proponował, aby tam stanął pomnik winiarki, na który są pieniądze już przygotowane. Natomiast uważam, że jednak ten pomnik winiarki powinien stać w tym samym miejscu, w którym stał, czyli tam koło kina Newa naprzeciwko.
To ja podbiję stawkę, panie radny. To może przenieśmy w miejsce konika, którego oddamy do Krosna, Bachusa, a w miejscu Bachusa odbudujmy Grzybek.
O proszę, pojawiłem się, panie redaktorze, trzecia koncepcja. Trzecia koncepcja, pewnie jeszcze mieszkańcy mają swoje pomysły.
Myślę, wiele osób ten Grzybek z sentymentem wspomina, a to mogłaby być informacja turystyczna, jakieś gadżety, pamiątki.
Ja się urodziłem bardzo blisko tego Grzybka, bo na ulicy Arenie Niepodległości i pamiętam, że zawsze jak moja mama czy tata wspominali, gdzieś umawiali ze znajomymi, to umawiali się koło Grzybka. I każdy wiedział, gdzie to jest, tak? Chociażby nie wiem, na którym końcu Zielonej Góry się znalazł, to wiedział, gdzie jest Grzybek. Natomiast oczywiście to rodziłoby koszty razem. Raz, że przeniesienie, dwa, że odbudowa. Myślę, że na dzisiaj ten pomysł raczej nie ma szans realizacji, ale jest to kolejny pomysł na politykę pomnikową w Zielonej Górze.
Dobrze, to ja czekam w takim razie na realizację. Ale jeszcze jedno pytanie z charakteru, z ciężkiego kalibru. Słowa Włodzimierza Czarzastego, który ostatnio w telewizji, ja się zresztą ściąłem tutaj na antenie z posłem Bogusławem Wontorem, który w sukurs poszedł przewodniczącemu SLD. Kwestia
wyzwolenia,
tak? Przez czerwonoarmistów Polski w ogóle. Czy należy w ten sposób i taką retorykę wprowadzać?
Jako historyk jestem temu całkowicie przeciwny, bo pamiętam, jak mnie nauczano w ten sposób historii, że 17 września Armia Czerwona wyzwoliła tereny wschodniej Polski spod władzy polskich kapitalistów. Jeżeli wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Polski, a potem sowietyzacja państwa polskiego na 45 lat, przypomnę, jest dla pana Czarzastego wyzwoleniem, to ja mu serdecznie gratuluję i współczuję. To nie było żadne wyzwolenie, tylko zajęcie okupowanych ziem przez armię hitlerowską, przez kolejną armię, która zainstalowała się aż do początku lat 90. na terenach polskich. Przez Polskę przysła tak zwana czerwona zaraza i nie wstydzę się tego mówić. Żołnierze radzieccy zgwałcili setki tysięcy kobiet, nie tylko niemieckich, ale i polskich. Wielu Polaków zginęło w obronie tych kobiet. Wywieźli stąd olbrzymi majątek, więc jak możemy mówić o wyzwoleniu? Najpierw to była czysta okupacja, a potem byliśmy terytorium zależnym. No po to właśnie 30 rok mamy suwerenną Polskę, żeby wyraźnie odróżnić okres PRL od czasów III Rzeczpospolitej. No ale jest to narracja powtarzana przez historyków o takim zacięciu komunistycznym. Ja się z nią całkowicie nie zgadzam i całkowicie odrzucam. No bo zadałbym panu czas temu jedno pytanie. To w takim razie Katyn czym był? Wyzwoleniem? A 17 września 1939 roku to też było wyzwolenie?
Bardzo dziękuję za te interpretacje. Naszym gościem był Jacek Budziński, radny miejski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panie doktorze.